Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 10.11, 20 grudnia, piątek. Odysja wyborcza. Kiedyś od tego się zaczynało to pasmo i ta audycja, że był w studiu ja i był w studio Krzysztof Skowroński. To przed świętami na chwilę, chociaż do tej tradycji wrócimy.
Wracamy do tej tradycji. Krzysztof, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że jestem w studiu między koło Łukasza i między dwiema żyrafami sobie siedzimy, dużą i małą.
Dwie żyrafy, to prawda. Ja mam też, co do dużych rzeczy, to cóż ja mogę powiedzieć? Ja mogę się ucieszyć z samego rana i poprawić sobie humor na naszym kanale YouTube. Przebiliśmy 350 tysięcy subskrypcji, dokładnie 350 038 z subskrybentą. Bardzo dziękujemy. Jeżeli Państwo nas słuchacie w FM-ie, to też możecie czasami oglądać na portalu YouTube. No dobrze, to tyle dobrych informacji z rana ode mnie. Patrzę na to, co się dzieje w Sejmie. W Sejmie dyskusja, nawet można powiedzieć, by awantura i takie paliwo polityczne, które zdaje się dostali rządzący po tym, jak Marcin Romanowski dostał azyl na Węgrzech, w Budapeszcie.
Dlaczego uważasz, że to jest paliwo dla rządzących, a nie paliwo dla opozycji? Bo to coś bardzo symbolicznego, kiedy kraj europejski, kraj Unii Europejskiej przyznaje azyl polityczny politykowi z kraju Unii Europejskiej.
Bo to jest proste. Węgry jednak są blisko, co bliżej wschodu niż inne kraje Unii Europejskiej w kontekście wojny na Ukrainie, więc wszystko się w koalicji układa w prostą, spójną narrację i to widać, że uznali, że muszą uderzyć teraz i mają argument do z takiej opowieści politycznej, która ją w jakimś sensie może być spójna.
Ja tego jeszcze nie słyszałem, że ta opowieść mówi o, proszę bardzo, Orban, Putin i Jarosław Kaczyński, Romanowski dostaje azyl polityczny. Tak opowiadają?
Tak. Tak jest, to jest ta opowieść, nie jest ona zbyt skomplikowana. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już się nastrożył, że będzie odbierał panu posłowi uposażenie. No i ewidentnie jest taki element i następuje gradacja, coś o czym mówiliśmy często w Odysei Wyborczej, że plan na kampanię wyborczą koalicji rządzącej jest prosty. Więzienia, jeszcze raz więzienia. Będziemy mieli o godzinie 11.30, pewnie się na chwilę przeniesiemy, briefing pana Grabca, szefa kancelarii, który będzie właśnie o uchyleniach immunitetu mówił, bo teraz to ma być hurtowo. Mówi się o 50-60 posłów i PiS-u, które mają mieć umorzony immunitet, czy uchylony immunitet, mają stawać przed sprawiedliwością z różnych elementów, ale to już nie będzie nikt pytał w dużych mediach, mediach strategicznych, mediach pod kontrolą rządu, bo to też jest ciekawe, o tym mam nadzieję dzisiaj uda nam się powiedzieć dwa słowa w Odysei Wyborczej, bo co właściwie oznacza i wedle jakiej ustawy Donald Tusk wpisał na pewną listę dwie telewizje, Polsat i TVN, bo zdaje się, z tego co publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nie jest to żaden wykaz listy strategicznej, tylko listy spółek pod specjalną kontrolą rządu, więc de facto tak lingwistyczną wykładnią właśnie Donald Tusk wziął pod kontrolę TVN i Polsat, więc to jest duży zasób medialny. No i w tym zasobie medialnym będzie się już mówić nie za co, po co. Dzisiaj jeden z posłów koalicji rządzącej, pan poseł Wróbel, mówił, mamy też wniosek o Karola Nawrockiego i Karol Nawrocki jest ciągle w delegacji. W niedzielę był w Gdańsku, to miał delegację z IPN-u i za to być może też będziemy go ścigać, więc widać, że opanowała koalicję rządzącą euforia ścigania Prawa i Sprawiedliwości łącznie z Karolem Nawrockim. Ktoś złośliwy mógłby się zapytać, jak często w ratuszu i w Warszawie bywa Rafał Trzaskowski, ale takich pytań media albo rządowe, albo będące pod kontrolą rządu od dwóch dni nikt nie będzie zadawał.
Krzysztof Bosak dziś w poranku wnet powiedział o spotkaniu w grupy Parlamentu Europejskiego, do której należy
Europejskich Patriotów.
Do której należy Konfederacja i powiedział o zdziwieniu. Zdziwieniu na przykład Salviniego, jeżeli w momencie, kiedy odpowiada o tym, co dzieje się w Polsce, ale też zdziwieniu innych europosłów. Ja myślę, że ta sprawa Romanowskiego, sprawa azylu będzie musiała być rozpatrywana i przez Komisję Europejską i na szczytach europejskich i będzie musiała być rozpatrywana przez Parlament Europejski. Wtedy te słowa, które dotyczą praworządności, padną przynajmniej i będą w oficjalnym europejskim obiegu informacyjnym i to jest za sprawą tego przyznania azylu, więc nie tylko narracja jednej strony będzie skupiona na Romanowskim, tak jak żeś powiedział o tym, że koalicja rządząca, Donald Tusk czy Radosław Sikorski wykorzysta to w swojej narracji, to będzie też przeciwnarracja, a jak widzisz i rozmawiasz ze zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, no to wszyscy się uśmiechają, że Romanowski znalazł wyjście z sytuacji, że Orban wyciągnął do niego rękę, także tutaj znowu zderzą się, a to zderzenie trwa, zderzą się dwa sposoby myślenia i dwie drogi myślenia na temat Polski. To zderzenie trwa, tak? To jest uścisk dwóch zapaśników i kto z tego uścisku wyjdzie zwycięską, to przekonamy się w czasie wyborów prezydenckich, kampanii prezydenckich i tego, czy te wybory zostaną zaakceptowane i uznane, a jak nie zostaną uznane, to co dalej się w Polsce zdarzy. Czarne scenariusze są realizowane, ale to jest nie tylko Polska, bo popatrzymy na zachodniego sąsiada, popatrzymy na Francję, tam również są czarne scenariusze realizowane. O tym mówi Piotr Witt i pisze Piotr Witt, opowiada Jan Bogatko.
A do tego w Unii Europejskiej będzie tworzona Europejska Tarcza Demokracji. O tym wczoraj rozmawiałem z Tomaszem Wróblewskim. Taki pomysł, który już się przewija od paru ładnych miesięcy, teraz będzie skonkretyzowany, że Komisja Europejska będzie chronić przebieg procesu wyborczego i to, co się wydarzyło na Rumunii, będzie teraz eksportowane dalej i szerzej, no może nie na Niemcy, nie na chociaż na Francję pewnie też, jak się patrzymy na Marine Le Pen, to myślę, że tam te mechanizmy też są w ruchu, więc może nawet Niemcy też tak będą.
Że... Nie, Niemcy są pod kontrolą, dlatego że wiadomo, że powstanie wielka koalicja, że będzie możliwość wielkiej koalicji, więc tam nie trzeba procesu delegalizacji AfD prowadzić, ale to jest ciekawe, bo myślę, że 12 lat temu, nie wiem, kilkanaście lat temu w każdym razie rozmawiałem z osobami, które mają inny światopogląd, które mówiły o konieczności delegalizacji sił antyeuropejskich. To znaczy, że przeciwnicy, to jest argumentacja taka, przeciwnicy demokracji nie powinni występować w wyborach, dlatego że wtedy jako przeciwnicy złamią wszelkie prawa człowieka, tak? Ale tych przeciwników się definiuje i wiemy, jak się definiuje, no bo patrzymy na Polskę, patrzymy na Francję, patrzymy na Węgry, na inne kraje. Włosi są troszkę w innej sytuacji w tej chwili, ale są pod kontrolą Komisji Europejskiej, dlatego że mają duży, wielki deficyt budżetowy, ale to, o czym warto powiedzieć i może warto kiedyś i Państwu polecam, żeby zajrzeć do książki Jacques'a Attali. To jest książka napisana może w 2000 roku, gdzieś na początku, może XXI wieku, a nawet może pod koniec XIX, który opisuje, co się wydarzy w Europie w latach 2017-2019. Wtedy Europa miała pogrążyć się w chaosie z powodów gospodarczych, tak, z powodów wielkich deficytów budżetowych, zadłużenia i to wszystko miało się przerodzić w chaos i na ten chaos będzie jedno lekarstwo miało być i chaos nie tylko dotyczy Europy, ale dotyczy innych części świata, wielki kryzys gospodarczy i wtedy powstaje to, o czym czasami mówimy w Radiu Wnet, ale często przypominamy, czyli tak zwany rząd światowy. O tym też mówił prezydent Lech Wałęsa w czasie wywiadów kiedyś, jak
ale to
opowiadał.
Już jest stary świat, bo w tej chwili już nikt o rządzie światowym nie myśli, czyli już to rządzie europejskim. Świat się jednak rozszył, globalizacja jest w głębokiej defensywie i już chyba takie plany snute być może gdzieś tam w Davos, żeby była taka czapa globalna, już są nieaktualne.
To jest,
tak
to...
jak internet. Kiedyś warto odnaleźć na naszym portalu wnet.fm, rozmawiałem z doktorem Lewickim kilkukrotnie i on snuł taką wizję, snuł, opowiadał o świecie internetu. I pokazywał, są trzy internety, tak jak są trzy internety, i być może będzie czwarty. Tak samo świat się rozdzieli na te trzy, cztery cywilizacje. Jest internet chiński, to jest sieć też zamknięta, swoista. Być może będzie indyjski internet, jest internet amerykańsko-europejski i być może będzie rosyjski internet. I tak jak ta sieć globalna się zaczyna dzielić, tak samo zaczyna dzielić się globalna polityka i w tej chwili już nie mówię o rządzie światowym, ale rząd paneuropejski, myślę, że jest w zasięgu.
To jest prawda, cała układanka się psuje, zepsuła się poprzez wojnę na Ukrainie, poprzez powstanie BRICS-u a przede wszystkim poprzez zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach amerykańskich. I tutaj moim zdaniem jest tak, że po prostu Europa jest zapóźniona w rozwoju, to znaczy nie zorientowała się w tym, jak wygląda świat, jak wygląda gospodarka na świecie i teraz pogrąża się w zielonym chaosie. Łukasz pokazuje, że należy wykonać telefon. Do kogo?
To się zaraz okaże, bo nie wiem, czy ten ktoś odbierze. To jest pewne ryzyko audycji na żywo, ale skończyły się głosowania. Chciałem do Sejmu się dodzwonić. Nie to, że taki numer 22 Sejm coś tam, tylko do kogoś, kto w Sejmie zasiada i zobaczymy, czy to się uda. A my kontynuujemy opowieść. Świat się globalny rozszywa, no ale Unia Europejska ma jeden plan i jednak się centralizować. Być może Zielonego Ładu będzie mniej, być może różnych szaleństw będzie mniej, ale za to będzie więcej kontroli, więcej cenzury. Jest w naszych łączach telefonicznych Paweł Jabłoński, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Nie. Właśnie, nie ma... Nie ma Pawła.
Nie ma Pawła Jabłońskiego, no to poczekajmy, może będzie, a może nie będzie, to kontynuujmy opowieść o Europie i o Polsce i o tym, co się dzieje właściwie z polską polityką w kontekście europejskim. Marcin Romanowski ucieka, uzyskał azyl na Węgrzech. No i pytanie, na ile jest tak, że w tej chwili to jest ruch, który będzie pomagał Prawu i Sprawiedliwości. Do tego jeszcze mamy kampanię prezydencką i być może tutaj należy szukać wszelkich takich możliwości, że coś się wydarzy, że jednak różne ruchy, także z immunitetami, pomogą albo zaszkodzą. Moim zdaniem raczej nie pomogą Rafałowi Trzaskowskiemu. Pytanie, czy ci, którzy kalkulują kampanię i działania polityczne Platformy, jeszcze jakkolwiek kontrolują sytuację?
Do kogo to jest?
Do pana redaktora.
Tylko, że nie słyszałem ani twojej wypowiedzi, ani pytania, bo wyszedłem ze studia, żeby ustalić, do kogo mamy zadzwonić. Do pani profesor mamy zadzwonić o godzinie 10:30. Nie wiem, Łukaszu, czy jesteś tego świadomy?
Jestem, ale myślałem, że jeszcze na chwilę będziemy w Sejmie. Spróbujemy się z panem posłem połączyć, żeby było to dynamiczne po prostu.
No, dynamika jest ważna. No to powiedz o patronite.pl/radio.wnet i o tym, że płyniemy tym teraz razem w kajucie kapitańskiej, razem z Łukaszem Jankowskim. Przemierzamy ten cały wielki świat. Może za bardzo się rozpędziliśmy. Powinniśmy wrócić do Rzeczpospolitej, do tego wszystkiego, co się w Rzeczpospolitej dzieje i zajrzeć na przykład do Gieczwałdu, w którym byliśmy i w którym zastanawialiśmy się nad budową, którą zamierza tam przeprowadzić Lidl, który ma wszelkie zezwolenia na budowanie tego, bo to troszkę jest tak, że ten Gieczwałd to jest w pigułce rzeczy, które się dzieją, bo no bo uczestniczą, są bohaterowie tego wszystkiego, czyli bohaterem jest wiceminister rolnictwa, który zmienia przeznaczenie ziemi z rolnej na budowlaną. Tu jest znak zapytania właściwie, dlaczego tam się dzieje. Bohaterem jest sprzedawca ziemi. Tu jest rzecz jakaś taka, byłaby mało wątpliwa, gdyby ta ziemia należała w całości do niego, ale należy należy do jakiejś spółki. Jest to bardzo, jeżeli dochodzi do takiej budowy, jeżeli dochodzi do takiej sprzedaży, to jest ziemia bardzo cenna. Bohaterem jest wójt, który bardzo chce, żeby ta budowa, wielka budowa Lidla powstała. Znak zapytania jest nie przy tym, że chce, żeby to powstało, ale znak zapytania jest poważny, dlaczego taki wielki koncern, który należy do jednego z najbogatszych Niemców, jest zwolniony od podatków, tak? Bo to pokazuje, jak ta Polska funkcjonuje. Dlaczego coś, co może przynosić od razu dochody i powinno być opodatkowane, jest od podatków zwolnione. Bohaterem jeszcze jednym jest sanktuarium w Gieczwałdzie. Dlaczego? Mówi, to nie nasza, mówią, że to jest nie nasza sprawa, tak? Czy Lidl powstaje na prywatnej ziemi? Wprawdzie jest odległość między sanktuarium a Lidlem w prostej linii będzie wynosić około 800 metrów. Po dwóch stronach drogi. Ale dlaczego zachowuje Kościół neutralność? Bohaterem są media, które właściwie nie opowiadają. I tu jest historia, która dzieje się w polskich mediach i co do której trzeba mieć świadomość, że dużym reklamodawcą jest Lidl. Zresztą próbujemy zaprosić do radia któregoś z prezesów Lidla, żeby odpowiedział na pytanie, dlaczego tam? Bo to jest bardzo ciekawe pytanie, w jaki sposób się ustala teren takiej wielkiej budowy, dlaczego ta budowa jest w Gieczwałdzie, dlaczego jest oddalona od tej czteropasmowej drogi jakieś 10 czy 15 kilometrów. Pytania środowiskowe, pytania ekologów. Łukaszu, ja wiem, że to cię męczy, bo wielka polityka cię zajmuje, ale dlaczego...
Wielka polityka też się składa z tego typu wydarzeń.
Wyobrażasz 1600 tirów dziennie przejeżdża. 3200, bo musi w jedną i w drugą stronę przejechać, czyli razy 10, 3200 razy 10 to jest ile? 32 tysiące tirów tygodniowo.
I to, że media tym się nie zajmują... Przed dwóch miesięcy historia o tym, jak lobbyści pewnego dużego koncernu tytoniowego działali w polskim Sejmie przy ustawie, która suma summarum, aż zgubiłem ją z radaru w pewnym momencie, bo wydarzenia polityczne bardzo poszły do przodu, chyba nie została przyjęta. Chodziło o akcyzę do e-papierosów.
Została chyba przyjęta. Została przyjęta i będzie
cisza,
akcyza.
W mediach było cichutko, nawet ludzie w różnych mediach pracują, ja też pracuję w kilku mediach i w jedynym medium, gdzie mogłem opowiedzieć o tym, to było Radio Wnet. Wszędzie indziej, gdzie mówiłem, a zróbmy to się nie dało. Było to trudne, no właśnie, bo to zupełnie inny koncert, na J się nie zaczynający, no właśnie reklamuje, ma kontakty i te media też są pokupowane, ale tak, że tu się udało zadziałać na tyle, że akcja się pojawiła i ta luka, którą niektórzy mówią pani minister Leszczyna, inni mówią Ministerstwo Finansów, tak czy inaczej w rządzie był bałagan i było blisko tego, żeby duży koncern dopiął swego. Przy takim ciszy mediów, no trzeba wspomnieć, że tutaj największą rolę chyba odegrał duet dziennikarski Wirtualnej Polski, który o tym napisał jako pierwszy, że takie spotkania się odbywają i że jest kłopot z tą ustawą.
Ale przy okazji tego, co się dzieje w Gieczwałdzie, to oczywiście te wszystkie ważne pytania trzeba będzie komuś pozadawać. Dlaczego to, dlaczego tam? Ale też jest takie okno do tego, żeby popatrzeć na w ogóle na historię handlu w Polsce, bo patrzysz Lidl, dobrze, wielki koncern niemiecki, ale jak popatrzymy na to, co się zdarzyło z całym handlem w Polsce, no to jesteśmy w bardzo głębokiej defensywie, jeśli chodzi o to, kto w Polsce sprzedaje, kto na tym zarabia. I też jest kolejne pytanie, które się z tego wyłania, ale to już jest innego rzędu pytanie o system podatkowy. Dlaczego te wielkie koncerny nie płacą podatku obrotowego? To są wszystko pytania, które pojawiają się gdzieś na marginesie Gieczwałdu, który też jest pełny symboli. No wiadomo, Gieczwałd jedyne objawienia maryjne uznane przez Kościół katolicki. Wielkie pielgrzymki do Gieczwałdu. Zbliża się 140. rocznica tych objawień. to wszystko jest bardzo ciekawe. Ten Giedrzwałd jest naprawdę, naprawdę ciekawy i naprawdę daje możliwość wejścia w politykę od innej strony, czyli popatrzenia się, a mówię, dlaczego, panie wiceministrze, odrolił pan ziemię w tym? Jakie dokumenty? Kto składał te dokumenty? Dlaczego składał te dokumenty? Jak człowiek, jak sobie wyobrażasz, jedzie wysłannik Lidla przez Polskę i nagle zatrzymuje się przy jakimś polu i mówi: to pole będzie, na tym polu powstanie? Nie. Skąd ma informację? Czy ta ziemia może była pokazana, że na sprzedaż, ale jak już była na sprzedaż, to już była odrolniona? Nie była odrolniona, więc zaczął się proces odrolnienia. Wszystko jest rzeczywiście zajmujące i symbole są w tym wszystkim ważne. Cisza, ale teraz ta cisza się skończyła. Bardzo ciekawe korespondencje prowadzimy właśnie z Lidlem, który chce, tu chce, żebyśmy jakiś tytuł zmienili, a tutaj chce, żebyśmy oświadczenie zamieścili. No, wolimy wybrać ten wariant najprostszy w radio, czyli zaprosić prezesa Lidla, niech nam opowie o tym, jak się handluje.
Ale to jest też puenta tej rozmowy. Może nie wrócimy, czeka już gość na łączach telefonicznych. Jest taki, że to wszystko jest możliwe dzięki patronom. Czy to, co powiedziałem o ustawie tytoniowej, o tym, że akurat w różnych miejscach, pracując tylko w Radio Wnet, mogłem o tym opowiedzieć, zrobić audycję, to wynika właśnie z tego, że się nie oglądamy na reklamodawców, tylko że mamy patronów i to nam daje dużą wolność.
To jest...
I starcia z Lidlem, nie potrzebujemy reklam Lidla, i starcia z koncernem tytoniowym, bo nie potrzebujemy reklam e-papierosów. Mogą się pojawiać, nie wiem, czy mogą.
Raczej nie mogą, ale...
Ale inne są sposoby finansowania mediów naokoło, nie trzeba tytoniu reklamować.
Ale to prawda, że tylko w oparciu o siłę słuchaczy media są naprawdę niezależne, bo są niezależne od polityki, niezależne od reklamodawców, i to są to dwie niezależności, o które trzeba walczyć. I aby też dlatego państwa namawiamy z rozmaitych względów. Znaczy, po pierwsze, żebyśmy trwali, ale po drugie, żebyśmy mogli tak sobie od czasu do czasu z Łukaszem porozmawiać i powiedzieć, co tam myślimy o świecie. Głupio, czy mądrze, ale szczerze.
Szczerze. I żeby włożyć kij w szprychy także tym największym biznesom, patronite.pl/radiownet.